List do Filipian, 4 rozdział i na dzisiaj mamy 2 wersety, aczkolwiek chcę przeczytać trochę większy fragment, też to co mówiłem poprzednio, od 4 wersetu, 4 rozdział od 4 wersetu. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Przeczytałem ten cały fragment, dlatego że to jest jedna myśl. To jest jedna myśl, aczkolwiek nie byłem w stanie powiedzieć to w jednym kazaniu i dlatego podzieliłem to na dwa. Więc poprzednio mówiliśmy 4, 5, 6, 7, gdzie apostoł Paweł kończy na tym, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I to nie jest koniec, dlatego że dalej, werset 8 i werset 9, apostoł Paweł mówi o tym, co powinien robić człowiek. I on zwraca się do ludzi z konkretnymi przykazaniami. To są konkretne wskazówki i rzeczy, które człowiek wierzący powinien mieć i powinien praktykować w swoim życiu. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co widzieliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł w sposób bardzo praktyczny i bardzo wyraźny i bardzo konkretny pokazuje, w jaki sposób myśli, a całe życie są połączone. Generalnie to, o czym człowiek myśli, jakie ma myśli, tak wygląda jego życie. I to jest niesamowite, że nasze życie praktyczne, codzienne jest produktem naszych myśli. I o tym mówi wyraźnie właśnie w tym fragmencie. Generalnie on mówi o pokoju Bożym. On mówi o tym, że Boży pokój, to jest pokój, który daje Bóg, że on jest realny, jest prawdziwy, że on będzie strzec serc, strzec umysłu i że ten pokój jest też efektem ludzkich myśli. O czym myśli człowiek? Mówi o tym dwa razy. Po pierwsze mówi w 7, mówi o tym pokoju i dalej mówi w 9, a Bóg pokoju będzie z wami. Dwa razy powtarza. Czyli mówi najpierw jedną myśl, kończy tym, że Boży pokój będzie z wami i dalej kolejną myśl i też mówi, że efektem tego jest Boży pokój. Co jest ciekawe, nie wiem, czy zauważyliście to, szczególnie w tym liście do Filipian, który jest listem o radości, radosnym, o pokoju, jest bardzo dużo rzeczy, których mówi apostoł Paweł, które wymagają wysiłku, ludzkiego wysiłku. Czy doszliście do tego? Czy odczuwacie, że to jest ludzki wysiłek? Bardzo duży ludzki wysiłek. I to jest z jednej strony działanie Bożej łaski. To jest z jednej strony działanie Boga w naszym życiu poprzez Jego Słowo, poprzez Ducha Świętego, z Jego łaski, ale z drugiej strony jest to ludzki wysiłek. I widać, że wierzący człowiek przez całe życie często ma ten problem. Gdzie jest granica? Czy jest to coś, co ja powinienem robić? I dlatego coś Bóg uczyni? Czy jest tak, że nic nie powinienem robić, a Bóg coś zrobi? I zawsze ludzie gdybają na temat, gdzie jest ta granica. Co jest ode mnie, co jest od Boga. Co robię ja, co przychodzi jako efekt Bożej łaski. I prawda jest taka, że jest to zawsze i działanie Boga, i działanie człowieka. Bóg umożliwia nam, żebyśmy coś zrobili, ale my musimy to coś zrobić. Bóg nie zrobi tego za nas. Więc jeżeli chodzi o myślenie, jest to też wysiłek. Myślenie jest to też wysiłek. Tutaj słowo greckie, które stosowane jest przez apostoła Pawła w tym fragmencie, logizomai, jest to słowo, od którego pochodzi słowo logika. Czyli innymi słowy, jest to termin matematyczny. Tutaj, o czym pisze apostoł Paweł, on praktycznie nawiązuje do czegoś, co jest matematyczne, co jest bardzo logiczne, co jest poukładane, co nie jest gdzieś porozrzucane emocjonalnie. Jest bardzo poukładane, jest bardzo konkretne, jest bardzo logiczne. I on mówi, podaje tutaj termin matematyczny, który mówi o czymś, co ma w sobie ideę precyzyjnego obliczenia, co wymaga skupienia, co wymaga pewnej koncentracji. Jest to wysiłek, więc apostoł Paweł mówi, żeby człowiek myślał i on wymienia o czym, w jaki sposób, ale kiedy on mówi o tym, że człowiek powinien mieć wysiłek w sobie, jeżeli chodzi o myślenie, w jaki sposób, że to jest bardzo konkretne, że to wymaga skupienia, że to wymaga precyzji, że to wymaga pewnej walki w umyśle, o czym człowiek powinien myśleć, w jaki sposób. I powiem wam, że gdyby apostoł Paweł pisał ten fragment dzisiaj do naszych zborów, mi się wydaje, że on by użył mocniejszych słów. Dlatego, że jest to walka umysłu, to o czym pisze tutaj apostoł Paweł. I walka umysłu w naszych czasach jest o wiele trudniejsza. Dlatego, że o wiele więcej bodźców z zewnątrz walczy o nasze myśli. Mamy dużo więcej informacji, która przychodzi przez nasze głowy, przez nasze umysły, niż to było wtedy, kiedy apostoł Paweł pisał ten list. I dlatego dzisiaj jest to o wiele trudniej, żeby zadbać o czystość swoich myśli. Dalej, o czym jeszcze mówi to słowo? To słowo jest dosyć ciekawe. Z jednej strony powiedzieliśmy, że to jest logiczne myślenie. Od tego słowa pochodzi słowo logika. Dalej, on mówi o tym, że jest to stały sposób myślenia. To nie jest tak, że czasami człowiek myśli o czymkolwiek chce, albo nie myśli, tylko w ten sposób myśli zawsze. Apostoł Paweł chce, pisze do ludzi w zborze Filipi, żeby oni się nauczyli myśleć stale w taki sposób. Żeby to był styl życia. Że zawsze, kiedy myślą, myślą tak. Żeby to się stało naturalne. Dalej, co jest ważne, jeżeli koncentrujemy się na tym, co jest właściwe, co jest dobre, co jest pożyteczne, co jest miłe, wszystko, co Bóg określa w taki sposób, nasze życie jest właściwe, nasze uczynki są właściwe. Jeżeli się koncentrujemy, myślimy o czymś, co jest niewłaściwe, co jest złe, co jest negatywne, co nie jest godne z prawdą, nasze życie nie jest godne z prawdą, nasze życie nie jest właściwe, nasze życie nie ma właściwych uczynków, właściwego postępowania. Innymi słowy, widzimy tutaj nierozerwalną więź pomiędzy tym, co myślimy, w jaki sposób myślimy i jak żyjemy, jak wygląda nasze życie. Ciekawe jest też to, że byłem na takiej konferencji poświęconej nowym technologią w medycynie i akurat to mnie bardzo interesuje, fascynuje, dlatego że wiem, że z jednej strony farmacja to są leki i różne rzeczy i to interesuje mnie mniej i nawet w tym nie widzę często dużo pożytku i prawdy, ale jeżeli chodzi o protezy, konkretnie ta działka jest tak niesamowicie rozwinięta i tak szybko się rozwija, i wierzę, że to bardzo pomaga ludzkości. Są ludzie, którzy nie mają nóg, a są w stanie dzięki temu się poruszać. Nie mają jednej ręki albo nie mają obu i są w stanie coś robić. To radykalnie zmienia to, w jaki sposób ludzie funkcjonują. Kiedyś to nie było możliwe. I ciekawe jest też to, że są różne sposoby, jak te protezy, bardzo zaawansowane protezy, są projektowane. Jeden z nich... To jest to coś, kiedy ta proteza jest sterowana przez ludzkie myśli. I to jest prawda. Więc był eksperyment, że żołnierz, który stracił rękę, miał protezę. I tą protezą sterował poprzez swoje myśli. I to działa, aczkolwiek nikt nie wie jak. Nawet naukowcy, którzy to stworzyli, wiedzą, że tak to działa. Wiedzą, że tak to będzie funkcjonować, ale nie są w stanie wytłumaczyć dlaczego. I kiedy się pytali go, w jaki sposób on myślał, w jaki sposób on uruchomił jeden palec, drugi palec albo robił coś tą ręką, on nie jest w stanie odpowiedzieć, dlatego że to jest mózg, który uruchamia pewne mięśnie, to wysyła jakiś sygnał, ale on nie jest w stanie wytłumaczyć jak. Po prostu jego myśli uruchamiają tą protezę w taki sposób, jaką chce. Więc to działa, a ludzie do końca nie rozumieją jak, dlatego że ludzki mózg jest bardzo skomplikowany. My często opisujemy pewne procesy. Właśnie nauka polega na tym, że my nie tworzymy nic. To wszystko stworzył Bóg, ale my jesteśmy w stanie zaobserwować i to opisać. Więc szczera nauka zawsze będzie potwierdzała to, co mówi Biblia i w jaki sposób Bóg stworzył wszechświat i nas. I to jest niesamowite. Widzimy nawet na przykładzie takich praktycznych rzeczy, że myśli mogą mieć wpływ na działanie, na uruchomienie nawet tej protezy. I też myśli mają wpływ na to, w jaki sposób my funkcjonujemy, jak żyjemy, na nasz duchowy świat, na nasze praktyczne życie. Ja wiem, że są ludzie, którzy wszystko chcą przekręcić. Więc generalnie są takie trendy, kiedy ludzie mówią, że posłuchaj, myśli się stają materialne, się materializują. Więc myśl o tym, że będziesz bogaty, wtedy będziesz bogaty. Wiecie, że tak jest. Ale to nie jest, myśl o tym, że będziesz zdrowy, no to będziesz zdrowy. Myśl o tym, że kupisz sobie taki dom, to kupisz sobie taki dom. To nie jest prawda. To nie jest w Biblii i o tym nie mówi tutaj apostoł Paweł. Ale on zdecydowanie mówi o tym, że jest związek pomiędzy tym, o czym myśli człowiek, jak myśli człowiek i jak wygląda jego praktyczne życie. John MacArthur powiedział o tym w taki sposób. Duchowa stabilność jest wynikiem tego, jak człowiek myśli. Biblia nie pozostawia zwątpień, że ludzkie życie jest produktem ich myśli. Co jest prawda. Więc dalej apostoł Paweł mówi nam, o czym myśleć i jak myśleć. I mamy tutaj 8 rzeczy, które są wymienione w wersecie 8. Pierwsza rzecz, myśleć o tym, co jest prawdziwe. I greckie słowo, które tutaj jest użyte przez apostoła Pawła, aletes, oznacza, że coś jest wiarygodne, coś jest prawdziwe, coś się różni od czegoś, co jest fałszem i co jest kłamstwem. Innymi słowy, nasze myśli powinny być skupione na tym, co Bóg określa jako prawda. O tym, co Bóg określa jako coś, co jest szczere, coś, co jest autentyczne, coś, co jest prawdziwe. I skąd człowiek się dowiaduje o tym, co jest prawdziwe, co jest szczere, co jest autentyczne? W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, w wersecie 32, powinniście znać ten werset na pamięć, Jezus Chrystus powiedział: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I to jest bardzo prawdziwa rzecz. To, co zniewala człowieka, to jest kłamstwo. Prawda zawsze czyni nas ludźmi wolnymi. Jeżeli poznajemy prawdę, zawsze mamy wolność do tego, żeby postępować zgodnie z tą prawdą. Sumienie nas nie oskarża. Bóg nas nie oskarża. Postępujemy tak, jak Bóg mówi, że jest dobre i właściwe w jego słowie. Patrzcie, co zawsze czyni diabeł. Diabeł rozmawiał z Ewą w Ogrodzie Edeńskim i powiedział jej tak, że spróbuj wziąć ten owoc. I Ewa mówi, że nie, dlatego że Bóg powiedział, że jeżeli oni to zrobią, to umrą. Czyli ona powiedziała coś, co było prawdą, dlatego że Bóg powiedział, jeżeli oni to zrobią, umrą. Ale patrzcie, co zawsze czyni diabeł. Zawsze podważa prawdę Bożą. I w jaki sposób to robi? Myśli. On wpływa na myśli Ewy. I wpływa w sposób taki, że neguje prawdę. Odpowiedział jej, czy prawdę powiedział Bóg. Czyli najpierw jest ten moment zwątpienia. Ewa słyszała od Boga, że Bóg powiedział, że jeżeli ona to zrobi, umrze. Przychodzi diabeł i mówi, czy prawdę powiedział Bóg. Od razu zwątpienie. Co dalej? I dalej mówi, Bóg wie, że kiedy spróbujecie owoców z tego drzewa, będziecie jak On, jak Bóg, który zna dobro i zło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli diabeł zawsze wpływa na człowieka poprzez jego myśli. I wpływa w taki sposób, że podsuwa kłamstwo. Bierze coś, co powiedział Bóg i Bóg zdefiniował to jako prawdę, jako coś, co jest autentyczne, przychodzi diabeł i podsuwa swoją wersję tego i mówi, że jest inaczej. Zawsze tak robi. Co zrobił diabeł, kiedy kusił Jezusa Chrystusa? Kiedy Jezus Chrystus się pościł? Tak samo przyszedł do niego w takim momencie, kiedy Jezus Chrystus był najbardziej wycieńczony i podatny na jego kłamstwo. I powiedział mu, że on ma wszelką władzę do tego, żeby dać mu tutaj wszystko na ziemi. I on wiedział, że Jezus Chrystus będzie królował. Tylko diabeł bierze tą Bożą prawdę, podmienia ją na fałsz i podsuwa ludziom. I robi to poprzez wpływ na ludzkie myśli. Człowiek, który połyka to, zaczyna tak działać. Człowiek, który tak działa, takie ma życie. Więc dlatego apostoł Paweł mówi o tym i zaczyna od tego, żeby człowiek myślał o tym, co jest prawdziwe. I prawda jest zawarta w Bożym Słowie. I w niczym innym. Ale wiecie, co jest ważne? Co jest bardzo ważne? Jeżeli my nie znamy Bożego Słowa bardzo dobrze, jeżeli ono nie jest całkowicie w nas, w naszym umyśle, w naszym sercu, codziennie, o każdej porze dnia i nocy, diabeł ma do nas dostęp poprzez myśli, które nam podsyła. I problem jest taki, że ludzie nie żyją tak, żeby cały czas studiować Boże Słowo, żeby poznawać, co ono mówi, żeby rozumieć, co Boże Słowo mówi o każdej sferze życia, co jest prawdą. I kiedy przychodzi moment, nie mają w sobie tej wiedzy, nie mają w sobie tej prawdy, żeby zareagować w sposób właściwy i żeby powiedzieć szatanowi nie. Dlatego, że Boże Słowo mówi tak. Dokładnie to, co zrobił Jezus Chrystus. On powiedział, napisane jest. Za każdym razem, kiedy szatan do niego przychodził i kusił go, Jezus Chrystus mówił, napisane jest. Bronił się tylko prawdą Bożego Słowa. Ale musiał to Słowo znać. Jeżeli człowiek nie zna Bożego Słowa, jest słaby, żeby w momencie, kiedy kusi go szatan, zareagować i powiedzieć szatanowi, napisane jest. I każdego z nas w różnych momentach życia kusi szatan. I ważne jest to, żebyśmy znali to Słowo na tyle dobrze i żebyśmy ufali tak głęboko, że kiedy przychodzi ten moment pokuszenia, pokusy, żeby człowiek powiedział, napisane jest, tak, tak i tak. Dalej, drugie, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, co poczciwe. Słowo semnos greckie, co oznacza szlachetne, wielkoduszny, dostojny, poczciwy. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi o tym, że człowiek powinien myśleć o czymś i w sposób, który jest wzniosły moralnie. Coś, co ma bardzo wysokie standardy moralne. Coś, co jest wzniosłe. I mówi ludziom wierzącym w zborze Filipi o tym, żeby oni myśleli o czymś, co jest duchowe, co jest wzniosłe, co jest szlachetne. I ciekawe jest to, że my żyjemy w kulturze, która jest bardzo casual, nieformalna. Jest po prostu swobodna, nieformalna i taka jest prawda, że teraz bardzo rzadko się spotyka ludzi, którzy mówią w taki sposób. wszyscy mówią w sposób bardzo nieformalny raczej. I tak jest świat dookoła. I niestety Kościół też nie chce się odróżniać. I dlatego mówi w taki sam sposób. Ale to, co mówi apostoł Paweł w tym liście i w swoim liście do Filipian, mówi, żeby myśleć o czymś, co jest wzniosłe, co jest wysokie moralnie, co nie jest formalne, co jest poczciwe. To jest bardzo ważne. Jakich słów człowiek używa? Dalej, mówi o czymś, co jest sprawiedliwe. Sprawiedliwe, dikaios, słowo greckie, oznacza rzetelne, święte, zgodne z Bożymi standardami i Bożym prawem. I ciekawe jest to, że to słowo dikaios było używane po to, żeby opisać pewną sytuację. Jeżeli człowiek gdzieś na targu kupował coś, na przykład kilogram, nie wiem czego, ziemniaków, kilogram marchewek, kilogram oliwek, na przykład, cokolwiek kupował, była waga, na jedną stronę tej wagi było ułożone coś, co nie wiem, ważyło pół kilograma, kilogram, ileś. I na drugą stronę był ułożony towar. Więc ta równowaga mówiła o tym, że teraz jest dobrze. I to waży jeden kilogram. I za kilogram człowiek płacił i kupował. Więc tutaj jest to słowo sprawiedliwe, czyli szczere, autentyczne. Często to jest synonim, szczególnie kiedy to jest tłumaczone, ale w języku oryginalnym zawsze jest jakiś głębszy kontekst, dlatego jest ciekawie zobaczyć, co mówi apostoł Paweł. Więc taki jest przykład. I teraz ważne jest to, żebyśmy nie ufali wszystkiemu, co trafia do nas, do naszej głowy. Żebyśmy sprawdzali. I względem czego możemy sprawdzić? Znowu względem tego, co jest napisane w Biblii. Więc tak samo robimy w głowie. Musimy ją znać. I to jest ta miara. Miara prawdy. Jeżeli coś ktoś nam mówi, albo coś przychodzi nam do głowy, musimy to sprawdzić względem tego, co jest napisane w Biblii. Jeżeli to się zgadza, to oznacza, że jest to sprawiedliwe. Dikaios. Jeżeli się nie zgadza, to oznacza, że powinniśmy to odrzucać. To jest fałszywe. I nie powinno to trafić do naszego serca. Dalej, apostoł Paweł mówi o tym, żeby myśleć o tym, co jest czyste. Hagnos, greckie słowo. I tutaj korzeniem tego słowa jest coś, co jest święte, świętość, uświęcenie. Znaczenie tego słowa oznacza myśli, które są moralnie czyste. Święty, innymi słowy, to jest oddzielony. Więc myśli, które są oddzielone od wszystkiego, co jest brudne, grzeszne, nieczyste. Człowiek powinien w swojej głowie mieć to, co jest moralnie czyste, co jest święte, co jest oddzielone od wszystkiego, co jest złe, zepsute, dotknięte przez grzech, nieczyste moralnie. Takie myśli powinien mieć człowiek. I wiecie, to jest dosyć ważne. Dlatego, że jeżeli chodzi o nasze postępowanie, ono jest efektem naszych myśli. Jeżeli dopuszczamy w swojej głowie myśli na temat na przykład relacji z ludźmi, relacji przedmałżeńskimi i tak dalej, wszystko, co jest nieczyste, będzie miało wpływ na to, jak my funkcjonujemy, jak my żyjemy. Jeżeli nasze myśli są czyste, jeżeli są święte, jeżeli są oddzielone od grzechu, taki będzie nasz wybór. To będziemy chcieli widzieć w swoim życiu. Tak będziemy postępować. I to jest bardzo trudne w naszych czasach, dlatego że świat oferuje zupełnie inne rzeczy. Filmy, które oglądamy, książki, które czytamy, reklamy, które widzimy, muzyka, która jest, rozmowy z ludźmi, które są wszędzie dookoła. To wszystko podsuwa rzeczy, które nie są moralnie czyste. I dlatego jest to wysiłek, żeby oddzielić te myśli, które nie są czyste i myśleć o tym, co jest święte. Dalej, mówi o tym, co jest miłe. I tutaj apostoł Paweł generalnie to słowo przekazuje ideę, która coś miłe to jest coś, co jest przyjemne, atrakcyjne, piękne. I chodzi o piękno, atrakcyjność etyczną i duchową. I znowu, co jest standardem? Kto definiuje, że coś jest piękne? Kto definiuje, że coś jest atrakcyjne? Bóg. I On mówi to w swoim słowie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłem kiedyś też z listu do Filipian o tym, że żeby człowiek wzrastał w doznaniu i poznaniu. I chodzi o to, właśnie to słowo doznanie nie oznacza emocje, tylko oznacza coś, znowu oznacza estetykę. Od tego słowa pochodzi słowo estetyka. I to oznacza, że człowiek zaczyna rozumieć, co Bóg określa jako piękne, estetyczne, atrakcyjne. I w tym wzrasta. Czyli to, co jemu się wydawało, że jest dobre, jest piękne, jest podmienione na to, co Bóg mówi, że jest piękne. I o tym człowiek powinien myśleć. Miłe w tym sensie to jest właśnie miłe w oczach Boga. Wybieramy coś, co Bóg powiedział, że jest atrakcyjne, co jest piękne, co jest miłe. Dalej, co jest chwalebne? To słowo oznacza coś, o czym się mówi dobrze. Coś, co jest poważane. Coś, co jest szanowane. I znowu, nie oznacza, że ktoś o tym mówi dobrze. Bo na przykład w naszych czasach ludzie mówią dobrze o tym, że relacje homoseksualne są dobre. Czy to oznacza, że jeżeli ktoś mówi, że relacje homoseksualne jest dobrze, to oznacza, że to jest dobrze? Nie. Tylko tutaj jest mowa o tym, że jeżeli Bóg coś określił jako dobre, jeżeli Bóg coś szanuje, jeżeli Bóg uważa to za dobre, to jest dobre, to jest chwalebne. Możemy otworzyć też list do Efezjan, 5 rozdział, 4 werset. Są zapisane takie słowa. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Czyli on mówi o tym, czego nie powinno być w życiu człowieka, o czym człowiek nie powinien myśleć i w jaki sposób nie powinien się wyrażać, tylko czym to zastępować. On mówi o dziękczynieniu. Dalej, siódma rzecz, którą wymienia tutaj apostoł Paweł, co jest cnotą? Znowu, jest to słowo, które oznacza bardzo wysokie moralne standardy i to coś powinno wpływać na nasze myśli. Jeżeli Bóg określa coś jako bardzo wysoki standard moralnie, to powinno mieć wpływ na to, w jaki sposób człowiek myśli. Możemy też otworzyć list do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Tam są zapisane takie słowa. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest niesamowite. Jeszcze raz to przeczytam. A nie upodabniajcie się do tego świata. Czyli jest tendencja, że ludzie wierzący będą się upodabniać do tego świata. Dlatego, że ten świat jest bardzo wpływowy. Wszędzie dookoła nas. I w bardzo mocny sposób próbuje ukształtować to, co my mamy w swojej głowie. To, o czym myślimy. Za tym idą miliardy. Ktoś, kto tworzy treść, która jest wszędzie w internecie, w telewizji, w muzyce, wszędzie. I w taki sposób świat, który jest bezbożny, wpływa na wierzących i na niewierzących też. Ale apostoł Paweł mówi o tym, żeby się nie upodabniać do tego świata, ale co robić? I on mówi, żeby się przemieniać przez odnowienie umysłu. W jaki sposób? Przez to, że myśli są inne. Przez to, że człowiek myśli nie o tym, co sprzedaje świat, tylko o tym, co jest dobre w oczach Boga. Wiecie, często jest tak, że nam się wydaje, że jest tak dużo bezpłatnej, dobrej treści w internecie i wszędzie. Nic nie jest bezpłatne. My płacimy za to cenę. Często bardzo wysoką. Stworzenie tej treści kosztuje bardzo dużo. Jeżeli ona jest sprzedawana bezpłatnie, to nie jest bezpłatnie. Dlatego, że liczy się to, co ta treść czyni z nami, w naszych umysłach, w naszych sercach. Co jest godne pochwały? Znowu jest koncentracja na tym, co Bóg uważa za godne pochwały. Jeżeli Bóg w swoim słowie mówi, że to jest godne pochwały, a On mówi o takich rzeczach, to znaczy, że o tym człowiek powinien myśleć. I te cechy wszystkie razem powinny pomóc nam rozumieć, w jaki sposób myśleć. I teraz to jest trudne. Są rzeczy wymienione tutaj. Jestem przekonany, że każdy z was zgodzi się z tym, że jeżeli będziemy myśleć w taki sposób, nasze życie, postępowanie będzie inne. Tak czy nie? Jeżeli od teraz będziemy naprawdę strzec tego, co wchodzi do nas do głowy, co wpuszczamy do swojego serca, jeżeli otwieramy drzwi do swojej głowy, do swojego serca tylko Bogu i temu, co On mówi poprzez swoje słowo, nasze życie będzie wyglądało inaczej. Ale jest to wysiłek, jest to trud i ludziom się nie chce. Dlatego, że często się słyszy, na przykład ktoś mówi o jakimś filmie. Opowiada, że oglądał jakiś film. Ja mówię, i jak był ten film? W sumie głupi, ale odpocząłem przy tym. Rozumiecie, o co chodzi? Nie ma czegoś takiego. Nie ma odpoczynku przy czymś, co jest głupie. Coś, co jest bezsensowne. Dlatego, że to kształtuje nasz światopogląd. To wchodzi do nas do głowy. I zacząłem robić ten eksperyment już jakiś czas temu. Kiedyś często chodziłem do kina, ale teraz szczycę się, że od 3 lat już nie byłem ani razu. Po prostu nie oglądam filmów, jeżeli nie jestem przekonany, że ten film jest naprawdę, ma wysoką wartość moralną. Albo naukową, albo jeszcze jakąś. Nie chcę oglądać filmów, które są tak po prostu. Jeżeli chodzi o to, co czytam, tak samo. Codziennie myślę o tym w taki sposób, że mogę przeczytać sobie jakieś, nie wiadomo jakie informacje w sieci, albo poczytać bardzo wartościową książkę. Wiadomo, że ten refleks jest taki, że ta treść w sieci jest bardzo łatwo dostępna. Czyli biorę telefon do ręki, jest odruch i czytam coś. Nie zauważam, jak minęło pół godziny i nie wiem, co trafiło do mojej głowy. Ale ilu z was czyta dobrą chrześcijańską klasykę? Jak często? Jak dużo przeczytaliście takich książek, które wpływają na wasz sposób myślenia, na wasze postępowanie, relacje, zrozumienie Boga, zrozumienie Kościoła, swojego życia? Ile czytacie rzeczy, które nie wnoszą nic pozytywnego w wasze życie, a ile czytacie rzeczy, które mogą zmienić w pozytywny sposób to, jak to życie wygląda? Mi się wydaje, że każdy już ma odpowiedź. Czy można to poprawić? Zdecydowanie. Dalej, w 9 wersecie apostoł Paweł mówi tak. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co słyszeliście i co przyjęliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Znowu on tutaj mówi o kilku rzeczach. Po pierwsze, mówi o tym, żeby oni, po pierwsze, najpierw jest myślenie, ale dalej od razu uczynek. Czyli myślcie w taki sposób i nie kończy się życie na tym, że człowiek tylko myśli w taki sposób. Tylko myśli w pewien sposób, a dalej postępuje w określony sposób. I on mówi o tym tak, żeby ludzie w zborze Filipi myśleli, postępowali tak, jak oni się nauczyli u apostoła Pawła. Czyli zwraca się do nich i mówi o czymś, co było dla nich oczywiste. Odwiedzał ich zbór, był z nimi, zwiastował Ewangelię, mówił o rzeczach, które są właściwe, przekazywał Bożą prawdę, spędzał z nimi czas, rozmawiali o życiu, rozmawiali o Chrystusie, rozmawiali o Bogu, rozmawiali o problemach życiowych, rozmawiali o relacjach, rozmawiali o wszystkim, ale o tym wszystkim rozmawiali poprzez pryzmat Ewangelii. I on mówi o tym, żeby oni postępowali tak, jak on ich uczył, kiedy był z nimi. Dalej, on mówi o tym, żeby postępowali tak, jak oni przyjęli. Przyjęli, czyli coś, co było do nich wysłane i oni to odebrali. Apostoł Paweł pisał do nich przynajmniej ten jeden list. Więc oni powinni postępować tak, jak on przypomina im w tym liście. I w tym liście mówi bardzo dużo. On mówi o wszystkim. On mówi o tym, że Bóg, który rozpoczął w nich dobre dzieło, doprowadzi do samego końca. On mówi o tym, że Bóg daje zbawienie, że Bóg sprawuje zbawienie, że Bóg kieruje życiem człowieka, że Bóg układa wszystkie okoliczności w życiu człowieka. On mówi o tym, w jaki sposób powinni się uczyć miłować tą miłością agapę jedni drugich. On mówi o tym, żeby ludzie byli tego samego umysłu, czyli żeby myśleli w taki sam sposób. On mówi o tym, jak powinni budować relacje ze sobą nawzajem, jak powinni rozwiązywać konflikty i wiele innych rzeczy. Czyli on pisał o czymś w tym liście konkretnie, może jeszcze w jakimś innym. I on mówi o tym, żeby oni postępowali tak, jak on naucza. Jak on naucza, kiedy on był z nimi, jak on naucza wtedy, kiedy pisze do nich list. Czyli w jaki sposób powinni myśleć i w jaki sposób powinni postępować. Co słyszeliście, mówi dalej. I znowu, o czym jest mowa? O tym, że są ludzie, którzy byli z apostołem Pawłem wtedy, na przykład kiedy był w więzieniu. Przychodzili do tego zboru i opowiadali, w jaki sposób apostoł Paweł reaguje na krytykę, w jaki sposób apostoł Paweł reaguje na prawdę, która nie jest powiedziana w jego stronę. W jaki sposób apostoł Paweł reaguje na to, kiedy go niesprawiedliwie biją, oskarżają. W jaki sposób się zachowuje w stosunku do ludzi, którzy są niesprawiedliwi w stosunku do niego. To wszystko było świadectwem jego życia. I inni ludzie przychodzili do tego zboru i opowiadali, że apostoł Paweł robi tak, tak i tak. Była taka sytuacja, on tak zareagował, tak postąpił. I on mówi, obserwujcie to, słuchajcie tego i postępujcie tak samo. Co widzieliście? Tak samo. On mówi o tym, że kiedy był z nimi, coś razem robili. W jaki sposób reagował i oni wtedy mogli się czegoś nauczyć. Więc on znowu mówi o prostych rzeczach, że patrzcie, jak Ewangelia działa w moim życiu, co Bóg robi poprzez moje życie, róbcie to samo. I na sam koniec, pod koniec 9 wersetu, apostoł Paweł mówi tak, a Bóg pokoju będzie z wami. I to jest znowu najpiękniejsza rzecz. Mówi o dwóch bardzo prostych rzeczach. To jest bardzo proste. Myśli i uczynki. Jeżeli człowiek myśli w określony sposób postępuje. Jeżeli postępuje w określony sposób, co jest efektem takiego życia? Życie, które jest napełnione Bożym pokojem. I znowu, mowa tutaj nie jest o tym, że człowiek ma pokój z Bogiem. Nie, to nie jest to, tylko jest napisane coś, co jest zawarte w liście do Galacjan, 5 rozdział, 22 werset, gdzie są wymienione owoce ducha, z których pokój jest jednym z tych owoców ducha. Więc chodzi o to, że pokój Boży jest czymś, co może dać tylko Bóg. Nie można go znaleźć nigdzie indziej, poza Bogiem. I to nie jest pokój z Bogiem, to jest uczucie, nawet nie uczucie, ciężko jak powiedzieć, co to jest. Stan. To jest taki stan, który nie zależy od okoliczności, tylko od tego, czy Bóg jest w tobie i daje tobie swój pokój. I widzimy, często jest to, i szczególnie tutaj apostoł Paweł pisał o tym pokoju Bożym kiedy? Kiedy był na wakacjach, kiedy wszystko w jego życiu się układało bardzo dobrze, był w więzieniu. I pisał do ludzi, którzy byli prześladowani. I w tych okolicznościach on powiedział, że jeżeli oni będą myśleć właściwie, postępować zgodnie z Ewangelią, pokój Boży będzie w ich sercu, będzie z wami. W 7 wersecie mówi o tym, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I dalej w 9, a Bóg pokoju będzie z wami. I dlatego mi się wydaje, że w naszych czasach, kiedy tak dużo walczy o nasz umysł, kiedy z każdej strony jesteśmy bombardowani poprzez ogrom informacji, która jest stworzona po to, żeby odwieźć nas od Boga, odwieźć nas od prawdy, zabrać ten pokój. Mówiliśmy o kilku przykładach, w jaki sposób działał szatan. Nie jest napisane, nie mamy takich przykładów, to co dzisiaj robi szatan poprzez, nie wiem, wszystko co jest w internecie, wszystko co jest w telewizji, wszystko co jest w radiu. Ale gwarantuję, że robi to samo, co jest napisane w Biblii, że on robił. Bierze prawdę Bożą, zmienia ją, sprzedaje jako fałsz, znaczy sprzedaje fałsz jako prawdę i w taki sposób chce, żeby człowiek połknął ten haczyk. Jeżeli połyka ten haczyk, zaczyna postępować w taki sposób. I mamy dwa przykłady. W sytuacji z Ewą było tak, że Ewa zwątpiła. Nagle coś, co powiedział Bóg, że jest złe dla niej, zaczęło być dobre. Dlatego, że szatan sprzedał ten fałsz jako prawdę, co się okazało fałszem. Z drugiej strony widzimy przykład Jezusa Chrystusa. Kiedy przychodził do niego szatan, kusił go i on mówił, nie, napisane jest tak, tak i tak. Posługiwał się tym, co jest napisane w Bożym Słowie i powiedział, żeby szatan sobie poszedł. I po kilku próbach szatan sobie poszedł. I ważne jest to, że my też będziemy przechodzili bardzo często w naszym życiu przez takie momenty, kiedy szatan nas kusi. Kusi nas kłamstwem. I to, co powinniśmy robić, nie poddawać się swoim emocjom, nie poddawać się temu, co wszędzie widzimy, słyszymy dookoła, tylko zwrócić się do tego, co jest napisane w Biblii. Nieważne, co czujemy, nieważne, jak źle nam jest, nieważne, jakie mamy emocje w dany moment. Nie sobie ufać, nie uczuciom ufać, nie emocjom ufać, nie nawet temu, co ludzie mówią, co słyszymy. Ufać tylko temu, co jest napisane w Biblii i tym się kierować. Jeżeli tak będziemy żyć, tak będziemy postępować, Boży pokój będzie w naszym sercu i będzie w naszym życiu. Amen.